Zatrzymujemy się nad rozważaniem kardynała Wyszyńskiego na temat rodziny. Boży zamysł rodziny według kardynała Stefana Wyszyńskiego. To jest temat ogólny naszych rekolekcji. Ta konferencja, którą chciałem teraz powiedzieć, będzie się zajmowała wyjaśnieniem tego, co to jest rodzina Bogiem silna i kiedy można powiedzieć, że ta wspólnota, czyli rodzina Bogiem silna, jest wspólnotą miłującą i sprawiedliwą. Miłującą i sprawiedliwą. I mamy świadomość, że te rozważania kardynała Wyszyńskiego o rodzinie były mówione może w troszkę innej sytuacji geopolitycznej niż ta, którą mamy w tej chwili, bo przypomnę, że po zakończeniu II wojny światowej w zasadzie 1/3 terytorium Polski została pozbawiona 1/3 terytorium. Polska została przesunięta na zachód i duża część polskich rodzin została na różne sposoby przesiedlona, wywieziona na Syberię. W zasadzie każda polska rodzina straciła kogoś w czasie II wojny światowej, więc w kontekście tego wszystkiego było bardzo duże zamieszanie. Rodziny były bardzo osłabione, co chcę powiedzieć. Dzisiaj z kolei mamy troszkę inny kontekst, prawda? 50%, mniej więcej 50% związków, ludzie nie zakładają rodzin od strony formalno-prawnej, nie zawierają sakramentalnych związków małżeńskich, a spośród tych, którzy zawierają, to być może nawet 50% się rozpada. Więc troszkę jest inny kontekst, ale chociaż to są inne konteksty, to wydaje się, że jednak dużo słów kardynała Wyszyńskiego ma charakter ponadczasowy. Zobaczmy, że dla nas jest to też ważne w tym kontekście, że teraz w Rzymie trwa synod o rodzinie, a my tutaj w Straszynie rozważamy o rodzinie. Teraz w tych tygodniach dobiega polski etap procesu beatyfikacyjnego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ten proces trwał 30 parę lat od jego śmierci. I właśnie w tych tygodniach na koniec października ma być złożone pozycjo w Watykanie. A my tutaj właśnie rozważamy. Więc zobaczmy, jak jesteśmy dobrze wpisani w ten nurt życia Kościoła. Można powiedzieć, że w Straszynie żyjemy tym, czym żyje Kościół powszechny. Bez wielkiego patosu. To są po prostu fakty. Więc jaka jest rodzina? Jaki jest Boży zamysł rodziny? Jak powinna wyglądać ta rodzina? Jaki jest Boży zamysł rodziny? Więc mówiąc jeszcze inaczej, jak powinna wyglądać normalna, zdrowa rodzina według kardynała Wyszyńskiego? Oczywiście tutaj mamy do czynienia z określeniem definicji rodziny. Podstawą to jest rodziny jest małżeństwo, czyli związek kobiety z mężczyzną, którzy oddają się w sobie w sposób wyłączny i cały w celu zrodzenia i wychowania dzieci. I tutaj myślę, że w tym towarzystwie nie muszę komentować, nie muszę rozwijać, to jest dla wszystkich jasne, co jest celem przypomnienia i uporządkowania naszej refleksji. I jeżeli popatrzymy na całe społeczeństwo jako swego rodzaju rodzinę, grupę, to rodzina w sensie biologicznym, ojciec, matka, dzieci, dziadkowie, pradziadkowie, to jest ta najtrwalsza ze wszystkich wspólnot, na której się opierają inne wspólnoty polityczne, biznesowe, związane na przykład ze wspólnym hobby i tak dalej. Więc musimy sobie uświadomić tą wartość rodziny. Myślę, że na ten temat Państwo dużo czytaliście, dużo macie rozważań, więc też nie chcę się nad tym rozwodzić, wolę zatrzymać się dłużej nad czymś innym. Rodzina też jest takim, ma taką funkcję, że z jednej strony, ponieważ rodzi i wychowuje dzieci, a więc wprowadza to dziecko w życie społeczne, najpierw w tej formie małej wspólnoty rodzinnej, prawda, tych kilku osób, a potem wprowadza w tą wielką rodzinę, którą jest całe społeczeństwo. Więc dziecko, można powiedzieć, pierwszym miejscem, w którym dziecko uczy się zasad życia społecznego, jest oczywiście rodzina. W tym dziecko się uczy, co to znaczy być miłującym i sprawiedliwym. To są dwa bardzo ważne słowa. i rodziny, w tym nie da się niczym zastąpić. Nie da się niczym zastąpić, żadnym innym związkiem. Takie miejsca jak na przykład domy dziecka są jakąś formą zastępczą, prawda? I one nigdy w 100% nie zastąpią normalnej, zdrowej rodziny. I w tym kontekście mówi się, że rodzina jest polską racją stanu. Czyli jest tą najtrwalszą grupą społeczną, która jest potrzebna do funkcjonowania narodu i państwa. I teraz krótkie wyjaśnienie. Czym jest naród, czym jest państwo? Naród to według kardynała wspólnota ludzi, która żyje na określonym terenie, posługuje się jakimś językiem, wyznaje jakieś wartości, ma jakąś kulturę, jakąś religię. I więc one te wszystkie czynniki łączą tych ludzi w naród, we wspólnotę ludzi. I ten naród może żyć w pewnej strukturze administracyjno-państwowej, administracyjno-politycznej, która się nazywa państwo. I państwo więc w jakiś sposób to są władze, to jest policja, wojsko, cała administracja. I może stać się tak, że naród jako ta wspólnota ludzi żyje bez własnego państwa. Bez własnego państwa nie ma. My tego doświadczyliśmy na przykład w czasach zaborów, że naród był, chociaż nie miał państwa. Może być sytuacja taka, że naród ma swoje państwo i to jest państwo normalnie funkcjonujące, czyli struktura administracyjna służy bytowi całego narodu, grupie ludzi, ale może być też taka sytuacja, że naród żyje na określonej ziemi, ma swoje państwo i na zewnątrz wszystko wydaje się w porządku. Ale gdy się bliżej przyjrzymy, to się okazuje, że państwo, czyli administracja, władza, nie troszczy się o naród tak, jak potrzeba, ale wręcz przeciwnie, władze są narzędziem jakichś obcych mocarstw. I tak było właśnie w historii powojennej, kiedy władze PRL-u to nie były suwerenne władze Polski, tylko władze naznaczone, sterowane przez Moskwę. I w związku z tym kardynał Wyszyński wielokrotnie grzmiał na to, że władze państwowe działają na szkodę narodu, a przecież mają troszczyć się o naród. I o to toczono wielkie boje, że władza nie troszczy się o naród. Państwo, w sensie ci, którzy mają różne narzędzia władzy, zamiast pomagać narodowi, oni przeszkadzają, a nawet w jakiś sposób niszczą. A tymczasem w jakiś sposób trzeba ocalić naród. I jak go ocalić? I tu wracamy do rodziny. Że ponieważ państwo niszczy naród, to trzeba znaleźć taką wspólnotę, której nie może zniszczyć państwo. I w historii Polski mamy dwie takie wspólnoty, których nie jest w stanie zniszczyć państwo. Rodzina i parafia. Wspólnota rodzinna i wspólnota parafialna. Rodzina jest kolebką narodu, mówił kardynał Wyszyński. I były sytuacje, kiedy Polska nie miała państwa, ale w rodzinie parafialnej spotykali się różni ludzie, by zastanawiać się, jak zatroszczyć się o naród polski. Przecież to polskie parafie, zakony cierpiały na przykład po powstaniach, prawda? Jak kasowano zakony, kasowano też parafie. Prześladowano księży, siostry. Dlaczego? Bo parafie były ostoją polskości dla narodu polskiego. I musimy sobie uświadomić, jak ważne, jak trwałe są te dwie wspólnoty. I wobec tego, skoro one są tak ważne, wspólnota rodzinna, wspólnota parafialna, to trzeba w jakiś sposób się o nie zatroszczyć. Trzeba się o nie zatroszczyć. Także dlatego, że pragnienie posiadania rodziny jest bardzo głębokie w człowieku. Jest bardzo głębokie. To nie jest tak, że nakazuje się komuś załóż rodziny. Człowiek pragnie założyć rodzinę i Pan Bóg na to pragnienie odpowiada. I Pan Bóg na to pragnienie odpowiada. I nawet takie miejsca jak domy samotnej matki, nie mówimy zakłady samotnej matki, ale domy samotnej matki, czyli w tym wypadku siostry zakonne próbują zastąpić tym kobietom z rozbitych rodzin próbują zastąpić w jakiś sposób rodzinę, bardziej czy mniej nieudolny, ale na tym polega ich działalność. Właśnie, że zatroszczyć się o rodzinę. Jak można się zatroszczyć? Troszcząc się o jej prawa. O prawach rodzin można mówić bardzo, bardzo długo. Ja chcę powiedzieć tylko o tych takich najważniejszych. Prawa zabezpieczają rodzinę i dzięki temu ona jest w stanie służyć społeczeństwu. Dzięki temu jest między innymi w stanie zrodzić i wychować obywateli społeczeństwa, obywateli państwa. Więc prawa rodziny, o których chcę powiedzieć, nie są nadane przez żadną społeczność państwową, ale one są starsze od wszelkich przepisów prawa stanowionego. Starsze od jakiejkolwiek konstytucji czy deklaracji. I wobec tego żadne prawo państwowe nie może tego prawa naturalnego ustanowionego przed Boga znieść. Co więcej, wszystkie prawa stanowione przez państwo muszą być zgodne z prawem Bożym. Zgodne z prawem Bożym. Ja o tym mówię w książce, tam gdzie jest mowa o państwie. W jakim celu Pan Bóg dał nam prawo, że ono ma porządkować, ono musi mieć cel, ono musi służyć w jakiś sposób ludziom. Ono oczywiście musi być przestrzegane w sposób rozumny i delikatny, dlatego jest tytuł paragraf w sercu. I teraz najważniejsze prawo. Prawo do życia. To jest najsilniejsze prawo każdego człowieka. I jest to wręcz najpotężniejszy nakaz społeczny. Żyć i przekazać życie. I to oczywiście nie zaczęło się od chrześcijaństwa. Pragnienie życia na wieki. No, a czym jest to słynne zdanie? Wiecie, kto je powiedział? Non omnis moriar, nie wszystek umrę. No, człowiek pragnie żyć i przedłużyć życie swoje na wieki. I Pan Bóg wpisuje się w to pragnienie i szanuje prawo człowieka do życia. Do tego stopnia szanuje, że nie chce ludzi zastąpić w zrodzeniu i wychowaniu ludzi, tylko posługuje się ludźmi w procesie przekazywania życia. Bóg zaufał im tak bardzo, mówi kardynał, że ani razu nie użył swej stwórczej potęgi, aby wyręczyć rodziców. To rodzice mają przekazać życie i wychować je. I w kontekście tego kardynał tłumaczy. Państwo może sobie zakładać fabryki, ale fabryk nowych ludzi nie tworzy. Państwo może budować kolosy, jakieś wielkie budowle, ale małego dzieciąteczka pod sercem matki nie wzbudzi. To jest dzieło Boga i tych, którzy pracowicie czuwają nad tym, aby w życiu nic nie zagroziło. No i w tym kontekście widzimy cała dyskusja o in vitro. Jest to próba stworzenia pewnych fabryk ludzi. Może w jakiś sposób troszkę upraszczam, ale czy tak do końca? Przecież o to chodzi. Jak stworzyć człowieka, człowiek się zastanawia. I to jeszcze w majestacie prawa państwowego. A kardynał mówi, państwo nie może zakładać fabryk ludzi, bo od tego służy rodzina. Tak Bóg ustanowił ten świat. Inne prawo. Każdy człowiek ma prawo do wolnego wyboru drogi życia. Każdy członek rodziny. I tak jak ojciec i matka, tak i państwo, jak i proboszcz nie może ograniczać. Co kto z nas chce w życiu zrobić? Jakie powołanie wybrać? W kontekście komunizmu były takie sytuacje. Były takie sytuacje. Pod koniec lat 80. jeden z moich kolegów opowiadał mi, że jak poszedł do seminarium, to momentalnie zapukali do jego domu pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa i pytali rodziców, a dlaczego wasz syn poszedł do seminarium? A może by jednak chciał zrezygnować i proponowano mu coś bardzo atrakcyjnego, jakąś funkcję. Żeby tylko nie został księdzem. Państwo chce ograniczyć. Państwo chce. Oczywiście mamy sytuację, kiedy rodzice chcą ograniczyć swoje dzieci. To też jest błędem. Myślę, że na ten temat nie trzeba się długo rozwodzić. Prawem rodziny jest też to, że skoro rodzice mają przekonania chrześcijańskie, katolickie, to wobec tego wszyscy, którzy zajmują się dziećmi tych rodziców, powinni uszanować przekonania religijne, światopoglądowe rodziców. I w tym kontekście szkoła powinna uszanować przekonania rodziców. I nie może być tak, że szkoła uczy czegoś, co jest niezgodne z wiarą rodziców, niezgodne z sumieniem. Nie tylko chodzi o zajęcia lekcyjne, ale także pozalekcyjne. No kiedyś w latach 50., 60. był ten problem, że na przykład rodzice wysyłali dzieci na wakacje, na jakiś obóz sportowy, Wychowawcy obiecali im, że będą prowadzić dzieci do kościoła, ale potem na obóz przyjeżdżał jakiś oficer polityczny i powiedział: zakaz prowadzenia dzieci do kościoła, macie im zorganizować inaczej czas, dzieci nie mogą iść do kościoła. Dzisiaj to odbywa się w inny sposób, że przychodzi jakiś nakaz państwowy i przychodzi jeszcze do dyrekcji i dyrekcja chce czy nie chce, musi tego przestrzegać, musi wpuścić jakiegoś zewnętrznego nauczyciela, żeby on przeprowadził jakąś lekcję. Na przykład były sytuacje takie w Warszawie pod Warszawą, że pojawili się jacyś nauczyciele z polecenia ministerstwa. Dyrekcja musiała wpuścić tych nauczycieli na lekcje do liceum. Na dzień dobry został wyproszony nauczyciel wychowawca, a potem okazało się, że na tych lekcjach prezentowano, jakie są rodzaje prezerwatyw. I zajęcia, może nie wszystko dosadnie prezentowano, no ale to był ten poziom. I wtedy pojawiły się protesty rodziców, księży. To jest niezgodne z naszym przekonaniem. My nie tak chcemy wychowywać dzieci. Uszanujcie nasze prawo. Zobaczcie, problem z lat 50., 60., problem tych lat, że nie zawsze dzieci mają w szkole to przekazywane, co sobie życzą rodzice. Oczywiście jest też pozytywny przykład. Znam pewną wspólnotę ruchu religijnego, która do tego stopnia doprowadziła, że połączyli swoje siły z kilku parafii, że tak wpływają na dyrekcję, że zanim przyjdzie ktoś na wychowanie do życia w rodzinie, to ci rodzice, ich delegacja ma prawo przejrzeć podręczniki, żeby zobaczyć, czego uczą się ich dzieci. I to jest właśnie wychowanie zgodne z przekonaniami rodziców. Innym jeszcze prawem rodziców jest do godziwego życia. I tu nie chodziło kardynałowi o jakieś pretensjonalne, nie wiadomo, wybujałe oczekiwania wobec państwa, jakie warunki materialne powinno zapełnić. Kardynał mówił tak, że trzeba stworzyć takie warunki w państwie, żeby rodzina mogła zarobić na godziwe życie, to znaczy przynajmniej na jedzenie, mieszkanie, ubranie, wykształcenie. No, to jest absolutne minimum. I z jednej strony przypominał, że rządzący są po to, żeby umożliwić rodzinie godziwe życie. Z drugiej strony nakłaniał członków rodzin, szczególnie ojców, żeby oni starali się, prawda, uaktywniać. Nie tyle oczekiwali od państwa, ile sami starali się to wykonywać. I teraz popatrzmy na cechy rodziny Bogiem silnej. Są to dwie zasadnicze cechy. Pierwsze, że rodzina jest wspólnotą pobożną, która praktykuje religijnie, a druga, że jest to rodzina, w której panuje miłość i sprawiedliwość. I teraz króciutko. Pierwsza cecha, że rodzina Bogiem silna to jest taka, w której, jak mówi kardynał, Bóg jest nie tylko jakimś przechodniem, nie jest przejazdem. Bóg jest gościem i obywatelem tej rodziny. Bóg się dobrze czuje w tej rodzinie, w tej wspólnocie. Bóg musi czuć się dobrze pośrodku was. Możemy się pytać, prawda, czy Bóg dobrze czuje się w naszych rodzinach? Czy Bóg dobrze czuje się w naszych wspólnotach? I to pytanie trzeba sobie zadawać na przykład w sytuacji, gdy jest jakiś dylemat, prawda? Jak Bóg rozwiązałby ten problem? Co On o nas myśli? Prawda? Żeby Bóg uczestniczył w procesie rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji. I kiedy rodzina współpracuje z Bogiem i jest pobożna, o tym jeszcze będę mówił trochę po południu, co to znaczy, to wiara powoduje, że członkowie tej rodziny mają wiele takich zachowań prospołecznych, są otwarci na innych. Na przykład wprowadzenie Boga w życie rodziny skutkuje pokojowe nastawienie do innych ludzi, że uczymy się przekraczać wzajemne uprzedzenia. No to jest słynny cytat z listu do Efezjan. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Prawda? Znam takie małżeństwo, no już bardzo podeszłe w lata, które jak pewna kobieta opowiadała mi: proszę księdza, pokłóciłam się z mężem i tak pokłóciłam się przy obiedzie i tak parę godzin i nie mogłam już, tak chodziłam. No położyliśmy się razem spać. On się odwrócił plecami, ja odwróciłam, ale ja nie mogłam. Dlatego jeszcze się obróciłam do niego na koniec, mówię: przepraszam cię, dobranoc. No właśnie o to chodzi. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. Wiara powoduje, że jestem gotowy ci przebaczyć, przekraczam O tym mówi Pismo Święte. Też kiedy Bóg jest w rodzinie, to w rodzinie jest wola i chęć życia, która skutkuje tym, że mamy chęć sobie nawzajem pomagać w codziennych obowiązkach. Też rodzina Bogiem silna to jest taka rodzina, która chce być uczciwa, czyli płaci podatki. Na przykład. Rodzina Bogiem silna sprawia, że jesteśmy bardziej wrażliwi na cierpienia innych ludzi. I kiedy niedawno odwiedzałem zaprzyjaźnioną rodzinę, widziałem, co to znaczy rodzina Bogiem silna. Wujek trafił do szpitala, bo jechał na rowerze, został potrącony przez samochód. Tak się rodzina zorganizowała. Mówi, mówią tak, nikt z nas nie jest w stanie codziennie oddzielić wujka, ale tak. W poniedziałek pójdzie tato, we wtorek mama, w środę pójdzie syn, w czwartek córka i w zasadzie cały tydzień został zagospodarowany. Kto kiedy odwiedzi wujka w szpitalu? To jest właśnie chrześcijaństwo, rodzina Bogiem silna. Rodzina pobożna i wrażliwa na potrzeby, na cierpienia innych. I dochodzimy teraz do takiego punktu, który jest jakby sercem nauczania kardynała, że rodzina Bogiem silna, jeśli chce być naprawdę taką, musi być wspólnotą miłującą i sprawiedliwą. I aby dobrze zrozumieć, o co tutaj chodzi, to trzeba przypomnieć sobie, czym jest teologia rzeczywistości ziemskich. To był ukochany temat kardynała Wyszyńskiego. On zamierzał na ten temat napisać habilitację, ale nie udało mu się napisać. Wojna i inne okoliczności. Ale przypomnijmy sobie. Teologia rzeczywistości ziemskich przypomina o tym, że chociaż celem życia człowieka jest życie wieczne w niebie, to jednak proces przygotowania do tego życia w niebie dokonuje się tutaj na ziemi. Dobitnie o tym świadczą słowa kardynała Wyszyńskiego. Trzeba pamiętać, że Chrystus przyszedł na tę ziemię, że Kościół zostawił na tej ziemi i nikt nie wejdzie do nieba, kto nie szedł przez tę ziemię. Na tej ziemi mamy się uświęcić, udoskonalić i z tej ziemi pójdziemy do nieba. Nie inaczej, tylko z tej ziemi. To wynika oczywiście też ze słów zawartych w Księdze Rodzaju. Czyńcie sobie ziemię poddaną. O co chodziło kardynałowi? No właśnie o to, że miłość, którą deklarujemy ustnie, musi się wyrazić przez jakieś nasze działania. Czyli miłość wyraża się przez troskę o siebie i świat. Troska ta widoczna jest przez sprawiedliwość, czyli wypełnianie obowiązków względem Boga, względem siebie i względem bliźniego. Sprawiedliwość właśnie to jest taka cecha. Oddać każdemu to, co mu się należy. To jest najprostsza definicja sprawiedliwości. Oczywiście musimy sobie uświadomić ważną rzecz. To nie jest tak, że my możemy sobie w 100% zasłużyć na zbawienie, na życie w niebie poprzez jakieś różnego rodzaju działania, poprzez jakąś aktywność tutaj na ziemi. Nie. Trzeba doprecyzować sobie, że zbawienie jest przede wszystkim łaską. Zostaliśmy odkupieni drogocenną krwią Chrystusa. I tak naprawdę nie ma żadnej zapłaty Chrystusowi za to. To On zapłacił. Niemniej jednak z tą łaską Chrystusa trzeba współpracować. I w tym kontekście właśnie pojawia nam się problem sprawiedliwości. Że właśnie miłość i sprawiedliwość to jest metoda odnowy siebie i świata. Miłość i sprawiedliwość to jest odnowa siebie i świata. I żeby dobrze zrozumieć, czym jest miłość i sprawiedliwość, trzeba jeszcze popatrzeć chwilę, jakie są nieporozumienia w tej kwestii. Bo człowiek sprawiedliwy oddaje Bogu to, co się należy Bogu i ludziom to, co się należy ludziom, prawda? Ale wszyscy wiemy, że to nie jest tak łatwo kochać i być sprawiedliwym. I w tej dziedzinie jest wiele pomyłek. Można powiedzieć, że ta droga przez ziemię do nieba przypomina trochę kroczenie po linie nad przepaścią. Prawda? Jak ktoś idzie po linie nad przepaścią, musi mieć jakiś kij, prawda? I tak i idzie tak krok za krokiem i to jest ten balans, łapie równowagę. I jest niebezpieczeństwo. Jak za bardzo przegnie w górę, to może upaść, ale jak za bardzo przegnie w dół, to też może upaść. I to jest dobra metafora tego, czym jest miłość i sprawiedliwość. Jak ktoś za bardzo przegnie w górę i myśli za bardzo o niebie, a za mało o ziemi, to popełnia błąd, jest niebezpieczne. Ale jak ktoś też za bardzo przytuli się do ziemi, skłoni się w stronę ziemi i w ogóle zlekceważy niebo, to też może upaść, też popełni błąd. I teraz o co mi chodzi? Są tacy ludzie, którzy za bardzo myślą o niebie, właśnie za bardzo przechylają się w górę. I to mniej więcej jest taka logika. Mnie nic nie interesuje, co się dzieje na świecie. Ja się modlę. Ja się po prostu modlę. Wersja ludowa, niech na całym świecie wojna, byle moja wieś spokojna. Po prostu nic mnie nie... Ja się po prostu modlę, nie przeszkadzajcie mi. Ja się modlę. Proszę mi nie przeszkadzać. A Jezus mówi, Bóg jest niewidzialny. Jak możesz kochać niewidzialnego Boga, skoro nie kochasz widzialnego człowieka? Skoro zamykasz na Niego, mówisz, ja się modlę. A zamykasz oczy na człowieka. Kardynał mówi, czy możemy żyć obok siebie, jakbyśmy się nie widzieli, nie znali, niewrażliwi na siebie wzajemnie, na nasze dole i niedole? We współżyciu sąsiedzkim nie może kobieta samotna lub bezdzietna patrzeć obojętnie, jak obok zamęcza się matka licznej rodziny. Nie może zamożny sąsiad patrzeć bez poczucia winy na niedostatek borykającego się w niedoli sąsiada. Nie może zaradny rolnik bez pewnej odpowiedzialności patrzeć na to, jak na polu jego sąsiada niszcze je zboże, które ma przecież służyć wszystkim. Więc kto nie chce popełniać tego błędu, owszem, musi myśleć o niebie, ale musi też otworzyć oczy i zaangażować się w ten świat, który jest wokół niego. Bo Jezus właśnie po to przyszedł. Cała teologia wcielenia. On, czy nie lepiej tobie by siedzieć było w niebie? No nie lepiej. Bo trzeba było przyjść na ziemię, by ten świat odkupić, przemienić. I to jest właśnie sprawiedliwość. Oddaję Bogu modlitwę, ale oddaję ludziom. Czyli robię to, czego oczekuje ode mnie Bóg. Pomagam ludziom ze względu na Boga. Bo On daje mi takie zadanie. I to jest właśnie... Takie jest właśnie rozstrzygnięcie tego dylematu, że ktoś nie myśli, prawda, o ziemi, tylko o niebie i za bardzo przegina w stronę. Ale właśnie, jak wspomniałem, idzie się po linie, to można też przegiąć za bardzo w stronę ziemi. Prawda? I nie myśli się o niebie. I powiedzmy sobie szczerze, takich problemów jest chyba więcej. To jest myślenie w stylu. Ja mam dużo pieniędzy i nic mnie nie obchodzi. Wierzę w mojego pieniądza wszechmogącego. To jest takie myślenie. I jak ktoś myśli, że ma władzę, ma pieniądze, to on ma wszystko. On ma wszystko. A jeszcze sobie dośpiewa coś takiego. Niebo, piekło, czy ono jest? Tam księża tak mówią, bo muszą, to ich kazali. Ale przecież jego nie ma. Hulaj dusza, piekła nie ma. Ale problem w tym, że ono jest. I co wtedy? Jest odpowiedzialność. I niestety jest iluś ludzi, którzy daje się omamić wielkiej ilości pieniędzy, władzy i zapomina o tym, że jest niebo. Bo nie mają w sobie sprawiedliwości i miłości. Nie mają tego porządku. I skutek jest taki, opowiadał mi ktoś. Pewien człowiek pod Warszawą ma dom. W tym domu mieszka sam. W tym domu jest 10 pokoi. W każdym z pokoi jeden telewizor. Kiedy on to wszystko wykorzysta? Kiedy on zdąży się nacieszyć każdym pokojem i każdym telewizorem? Jego problem polega na tym, że on ma kilka takich domów. Zobaczcie, jak wielka ilość pieniędzy przesłoniła mu rozsądek. Za bardzo zapatrzył się w ziemię. On myślał, że osiągnął pewien pułap władzy, pieniędzy. Już tak już zostanie. I tu jest niestety w błędzie. Więc wyjściem z tej sytuacji, jeżeli chcemy przejść na ten drugi brzeg, po tej linii nad przepaścią, mamy dwoje oczu. Czyli jednym okiem patrzymy na niebo, drugim okiem patrzymy na ziemię. I to jest właśnie sprawiedliwość. Oddajcie Bogu to, co należy do Boga, człowiekowi to, co należy do człowieka. I zobaczmy, że jeśli jest ta sprawiedliwość, to nam się po prostu lepiej żyje. Ja rozumiem, że moja miłość nie jest abstrakcyjna. Ona musi być prawdziwa, konkretna. I jeżeli ja Ciebie kocham, to znaczy ja się o Ciebie troszczę, ja coś dla Ciebie robię, a nie tylko mówię, że Cię kocham. I zobaczmy, że jeśli zabraknie sprawiedliwości na przykład w wychowaniu, to może możemy nawet wychowywać swego rodzaju paralityków życiowych. Działo się to, kiedy miałem mniej więcej 18 lat, pojechaliśmy na biwak, domki w lesie i pewnego dnia padła komenda. Nasz wychowawca mówi, dzisiaj nie ma obiadu, każdy domek sam sobie przygotowuje obiad. Dobra. Więc wzięliśmy się z chłopakami, zaczęliśmy szykować obiad. Przybiega do mnie koleżanka. Mówi, Jurek, ile się gotuje ziemniaki? Spojrzałem na nią. Długo jej nie mówiłem i pomyślałem sobie tak. Och, ty kobieto. Masz 18 lat i twoja matka nie powiedziała ci, ile się gotuje ziemniaki. Jesteś paralitykiem życiowym. Jak ty nie umiesz sama sobie jedzenia przygotować. Oczywiście powiedziałem jej ile. Nie powiedziałem to, co myślę. Ale to jest błąd rodziców. Pytam się na kolędzie, jakie mają obowiązki wasze dzieci? Mają się uczyć. To za mało. A jak się troszczą o dom? Czy mają dzień, kiedy gotują obiad? No nie. No to wychowujecie, drodzy państwo, paralityków życiowych. O tym już dawno mówił kardynał Wyszyński. Potrzebna jest sprawiedliwość w domu. Potrzebny jest podział obowiązków. Kto co robi? Oczywiście sprawiedliwość jest trudna. Ja o tym piszę. Kardynał Wyszyński powiedział, sprawiedliwość jest trudniejsza niż miłość. Bo kardynał mówi, sprawiedliwość jest trudniejsza niż miłość. I mówi, wiedzą o tym ci, którzy musieli podzielić kromkę chleba między kilku więźniów w Oświęcimiu. Ile dać, żeby nie było za mało? Ile dać, żeby nie było za dużo? Sprawiedliwość jest trudniejsza niż miłość. Jeżeli masz chorą matkę, odwiedzasz ją w szpitalu i widzisz, że bardzo jej dobrze jest przy tobie, ale jednocześnie wiesz, że pracujesz, no to ile czasu masz siedzieć przy matce, okazać jej serce, a ile czasu masz siedzieć w pracy? No musisz pójść do pracy, żeby zarobić na życie, na rachunki, na leki dla mamy, nie? I jak jesteś przy matce, no to nie jesteś w pracy, no to nie zarabiasz. Jak jesteś w pracy, zarabiasz, to serce cię boli, bo nie jesteś przy matce. I dylemat, prawda? Sprawiedliwość czy miłość? Zobaczmy, że z tym problem, drodzy moi, zwłaszcza wy, drogie panie, macie naprawdę niemały problem. Bo kobiety bardzo często nie mają w sobie tej sprawiedliwości. Bardzo często ta łagodność, ta miłość, po prostu trzeba tego się uczyć, drogie panie. Trzeba się tego uczyć. Oczywiście to jest problem nie tylko kobiet. Ale są też mądre kobiety. Mądra kobieta, która jest miłująca i sprawiedliwa, robi mniej więcej tak. Najpierw woła, drogie dzieci, Kasiu, Krzysiu, zrobiłam dla was pyszny kisiel, chodźcie. Dzieci przyszły, zjadły, oblizały się. Mówią tak, Kasiu, ty zmyjesz talerze, Krzysiu, ty wyniesiesz śmieci. I już im żednie minka. Bo jak mama daje kisiel, to jest przyjemna, miła, miłująca. Ale jak mama wyznacza zadania, obowiązki, to jest sprawiedliwa. O to chodzi właśnie w wychowaniu. O miłość i sprawiedliwość. I to ma też swoje przełożenie na życie rodzinne. O tym będę mówił. Naprawdę ja nie wymyślam nic nowego. Nie wymyślam nic nowego. Jeżeli Jezus powiedział, miłujcie się wzajemnie, to powiedział, obdarzajcie się wzajemnie miłością. Powiedział, że miłość to jest działa w dwóch kierunkach. Miłość to nie tylko dawanie. Miłość to także branie. Wzajemnie. Ja tobie daję miłość, ale też mam prawo do twojej miłości. Moje prawo jest twoim obowiązkiem. Mój obowiązek jest twoim prawem. I zobaczcie, jak nam się często wydaje, że my bardzo kochamy Pana Boga. Ale tam, gdzie zaczynają się obowiązki, tam się zaczynają schody. Pracuję na 6. parafii w moim życiu kapłańskim. Bardzo często jest tak. Zbliża się Boże Ciało, proboszcz robi ogłoszenia. Drodzy Państwo, zbliża się Boże Ciało, potrzebujemy kilka osób do budowy ołtarza, bo 3 ołtarze już mamy przygotowane, ale jeszcze jeden nie mamy ludzi do pomocy. Potrzebujemy, żeby się zgłosiło 10 osób po mszy świętej, w kościele było około 300 osób. Przychodzi jedna osoba, a przecież wszystkich pozostałych 299 mówili, jak ja Cię kocham, Panie Boże, jak ja Cię kocham. To dlaczego nie przyjdziesz i nie pomożesz proboszczowi zbudować ołtarz na Boże Ciało? Rozumiem, że nie wszyscy mogą, mają swoje obowiązki, ale no to jest... Więc zobaczmy, że miłość i sprawiedliwość jest potrzebna w każdej rodzinie, w każdej wspólnocie rodzinnej, także w takiej wspólnocie, jaką jest zakon klauzurowy. Ja kiedyś mówiłem na ten temat w zakonie klauzurowym i mówię im tak, co to znaczy, drogie siostry, że wasza miłość ma być sprawiedliwa? A to znaczy mniej więcej to. Siostra, która gra na organach, wyraża swoją miłość do całej wspólnoty w ten sposób, że pięknie zagra, że przygotuje pięknie liturgię, bo to jest jej obowiązek. Bo to jest jej obowiązek. Ona tak wyraża swoją miłość, że spełni ten obowiązek. I w tym kontekście siostra, która na przykład gotuje w kuchni, ma prawo do pięknego śpiewu. Bo siostra organistka z miłością wypełniła swój obowiązek, przygotowała pięknie liturgię. Ale za chwilę zmienia się sceneria, cała wspólnota idzie na stołówkę. I wtedy siostra organistka ma prawo do smacznej pomidorowej szarlotki, bo siostra z kuchni spełniła z miłością obowiązek, ugotowała smaczną pomidorową i podała przepyszną szarlotkę. I to samo jest w życiu rodzinnym. Być może to jest jakiś schemat, trochę uproszczony, ale on dobrze oddaje to, o co mi chodzi. Mąż, jeżeli zarabia, jest jedynym żywicielem albo więcej zarabia, on wyraża swoją miłość przez to, że troszczy się o rodzinę, angażuje się w dom, ale przede wszystkim wyraża przez to, że zarobi na potrzeby żony, dzieci swoje. To jest jego miłość, prawda? Jego miłość, która się wyraża poprzez obowiązek zarabiania i troski, a żona wyraża swoją miłość do niego poprzez to, że troszczy się o dom, o dzieci i ma wtedy prawo do skorzystania z tych pieniędzy, które zarobił mąż. Powtarzam, mam świadomość, że dzisiaj mamy często do czynienia ze społeczeństwem, gdzie prawda, nie tylko jedna osoba pracuje, ale to mniej więcej o to chodzi, że miłość i sprawiedliwość to jest wzajemna wymiana praw i obowiązków. I kończąc, chciałem jeszcze powiedzieć, że zasada miłości i sprawiedliwości obowiązuje nie tylko w tej rodzinie jako rozumiane jako mała wspólnota, ale także w rodzinie rozumiane jako duża wspólnota, jako wspólnota narodowa. I tą wspólnotę narodową tworzą różne grupy społeczne, na przykład lekarze, prawnicy, dziennikarze, kapłani. I te różne grupy społeczne są wezwane do tego, by w duchu miłości chrześcijańskiej nawzajem sobie pomagać, nawzajem się o siebie troszczyć, bo sprawiedliwość rządzi naszymi stosunkami. Jeżeli ja idę do szewca i daję mu buty do naprawy, to ja wypełniam mój obowiązek względem niego w ten sposób, że zapłacę mu ile trzeba za naprawę, a on wypełnia obowiązek, że porządnie naprawi te buty, żeby one mi się pojutrze nie rozwaliły. To samo, jeśli przychodzimy do... Jeżeli na przykład przychodzimy do prawnika, mówi kardynał. Mówi tak, ty, który jesteś prawnikiem, w człowieku, który przychodzi do twojej poradni, zobacz nie tylko klienta, od którego masz wyrwać pieniądze na życie, ale zobacz w nim człowieka, którego życie jest pokręcone jak ten znak prawniczy, paragraf. I ty jesteś nie tylko po to, żeby wziąć pieniądze od niego. Jesteś po to, by pomóc jemu wyprostować jego pokręcone życie. I dlatego jest paragraf w sercu. Że trzeba podejść z prawem, ale również z miłością. Miłość i sprawiedliwość. Na przykład mieliśmy niedawno święto nauczyciela. Zapatrzeni są nauczyciele w najlepszego nauczyciela wszechświata, czyli Jezusa Chrystusa. Naśladują Jego i wypełniają swoją miłość do swoich uczniów w ten sposób, że jak najlepiej przygotują lekcje. A dzieci wypełniają swoją miłość i sprawiedliwość przez to, że wypełniają swoje zadania, odrabiają prace domowe czy na święto nauczyciela dadzą czekoladkę i kwiatek. Prawda? To jest ta wzajemna miłość i sprawiedliwość. I podsumowując to wszystko, chciałem powiedzieć jeszcze, zacytować fragment. List ukochanego do ukochanej. Ukochany pisze. Droga moja, jak ja Cię bardzo kocham, nic nie jest w stanie wypowiedzieć tych słów. Z miłości do Ciebie przepłynę wszystkie morza i rzeki, zdobędę wszystkie góry, zabiję wszystkie potwory i tak dalej rozpływa się. I kiedy już tak skończył i podpisał się, to pod swoim imieniem napisał PS. Jeśli jutro będzie padać, to nie przyjdę. Ja Wam życzę, żeby w Waszym życiu nie było tak, żeby właśnie ta miłość była sprawiedliwa, żeby za tymi słowami o miłości szły konkretne czyny. Dziękuję. Teraz jest przerwa.